Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O nowej ewangelizacji jako odpowiedzi na współczesne problemy mówił papież włoskim biskupom.
Kongijski episkopat alarmuje w sprawie konfliktu w regionie północnego Kiwu.
Kościół modli się za katolików w Chinach.
24 maja witają Państwo ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Do pogłębienia znajomości nauczania Soboru Watykańskiego II zachęcił papież, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Episkopatu Włoch. Przypomniał, że błogosławiony Jan XXIII zwołał pół wieku temu zgromadzenie soborowe, by depozyt doktryny chrześcijańskiej był strzeżony i nauczany bardziej skutecznie, przekazywany w nieskażonej i niezmienionej formie, ale na nowy sposób, jakiego wymagają nasze czasy. Wskazuje to na potrzebę odczytywania soboru zgodnie z hermeneutyką ciągłości. Taka lektura otworzy przed Kościołem drogę do znalezienia odpowiedzi na wielkie przemiany społeczne i kulturowe.
Wielu ludzi wyklucza Boga poza swój horyzont i ten brak otwarcia na Niego leży w samym sercu kryzysu duchowego i moralnego, który rani Europę, wskazał Ojciec Święty. Papież przypomniał włoskim biskupom, kiedy błogosławiony Jan Paweł II użył po raz pierwszy wyrażenia nowa ewangelizacja. Było to podczas jego pierwszej wizyty w ojczyźnie, gdy był w Nowej Hucie zaplanowanej jako miasto bez Boga. We wzniesionym tam przez robotników krzyżu i kościele dostrzegł znaki nowej ewangelizacji. Mówił tam, że musi ona nawiązać do nauki Soboru Watykańskiego II i być dziełem wspólnym biskupów, kapłanów, zakonów i świeckich, dziełem rodziców i młodzieży.
Bóg jest gwarantem, a nie konkurentem naszego szczęścia. Gdzie zaś wchodzi Ewangelia, a zatem przyjaźń z Chrystusem, człowiek doznaje miłości, która oczyszcza, rozgrzewa i odnawia, uzdalniając do tego, by kochać człowieka i służyć mu z miłością Bożą. Jak stosownie wskazuje główny temat waszej sesji, nowa ewangelizacja potrzebuje dorosłych, którzy byliby dojrzałymi w wierze i świadkami człowieczeństwa. Poświęcenie uwagi światu dorosłych dowodzi, że jesteście świadomi decydującej roli tych, którzy są powołani w różnych środowiskach życiowych do podjęcia odpowiedzialności wychowawczej wobec nowych pokoleń. Czuwajcie i działajcie, aby wspólnota chrześcijańska umiała formować osoby dorosłe w wierze, bo spotkały Jezusa Chrystusa, który stał się podstawowym odniesieniem ich życia. Chodzi o osoby zdolne, by podać gruntowne i wiarygodne racje życia.
Chrześcijanie w Chinach potrzebują naszego wsparcia, ponieważ Chrystus w tym kraju wciąż przeżywa swoją mękę. W ten sposób Benedykt XVI zachęca wiernych na całym świecie do włączenia się w ogłoszony przez siebie Dzień Modlitwy za Kościół w kraju środka. Obchodzony jest on właśnie dziś w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej, wspomożycielki wiernych, kiedy to tysiące Chińczyków pielgrzymuje osobiście lub ze względu na restrykcje komunistów tylko duchowo do Maryjnego Sanktuarium w Szeszan.
Kościół w Chinach przeżywa swoją wiosnę i jestem przekonany, że będzie się bardzo dynamicznie rozwijał. Tamtejsi chrześcijanie potrzebują jednak naszej modlitwy, między innymi w intencji jedności, podkreśla włoski misjonarz, a zarazem sinolog ojciec Angelo Lazzarotto.
Jest to bardzo trudny moment dla Kościoła w Chinach, stąd nasza modlitwa jest mu bardzo potrzebna. Chrześcijanie cierpią, bo pamiętajmy, że od 60 lat reżim komunistyczny znacznie ogranicza wolność religijną. Katolicy na co dzień borykają się z problemem pozostawania w jedności z papieżem. Chiński rząd chciałby mieć tylko jeden kościół, który nie spoglądałby w kierunku Rzymu, ale pozwalał kierować się miejscowym władzom, a co za tym idzie, był pod kontrolą państwa. Szczególnie gdy chodzi o wybór biskupów, jest to obecnie kluczowym problemem.
Międzynarodowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach na prośbę Benedykta XVI obchodzony jest już po raz szósty.
80% z 43 milionów uchodźców na świecie to kobiety, dzieci i młodzież. Przypomniał o tym kardynał Antonio Maria Velio, wskazując, że właśnie kobiety i dziewczęta są często pierwszymi i głównymi ofiarami konfliktów zbrojnych. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących był gościem konferencji zatytułowanej Budować pomosty szans, kobiety i migracje. Zorganizowała ją ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej.
Kardynał Velio przytoczył dramatyczne dane dotyczące losu kobiet w sytuacji łamania praw człowieka czy otwartych konfliktów zbrojnych. Okazuje się, że przemoc wobec nich stanowi świadomie stosowany oręż, mający uzyskać bądź utrwalić przewagę militarną. W tym strategicznym arsenale znajdują się gwałty, niewolnictwo seksualne czy wreszcie mordy. Te kobiety, którym udało się ujść z życiem, trafiają do obozów uchodźczych, lecz i tu nie są bezpieczne. Inne, które schroniły się na emigracji, muszą walczyć o przetrwanie w obcym środowisku. Watykański Purpurat podkreślił rolę wspólnoty międzynarodowej, by pomóc kobietom odnaleźć się w nowych warunkach. Kościół już działa dynamicznie na tym polu za pośrednictwem swoich organizacji humanitarnych. Problemem otwartym pozostaje współczesne niewolnictwo, które nie omija żadnego kraju. Jednak by zwalczanie tej plagi było skuteczne, muszą zostać wypracowane i wprowadzone w życie odpowiednie narzędzia prawne przy współpracy państwa z kościołem i organizacjami pozarządowymi, zaznaczył kardynał Velio na konferencji o migracji kobiet.
Co najmniej 100 zabitych cywilów w ostatnim tygodniu to dramatyczny bilans coraz bardziej niespokojnej sytuacji w północnym Kiwu. Walka w tym regionie Demokratycznej Republiki Konga toczy się o władzę i kontrolę nad surowcami mineralnymi.
Do kolejnej eskalacji przemocy dochodzi, ponieważ ścigani międzynarodowymi listami gończymi, tak zwani panowie wojny, do tej pory nie stanęli przed wymiarem sprawiedliwości, mówi biskup Fridolin Ambongo Bezungu. Kongijski hierarcha zaznacza, że jak zwykle najbardziej cierpią kobiety i dzieci.
To nie jest nowy problem. Wystarczyłoby schwytać i postawić przed sądem ludzi odpowiedzialnych za dokonywane wcześniej zbrodnie. To są przecież kryminaliści ścigani przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Niestety wciąż pozostają na wolności. Jeden z nich, Bosco Ntaganda, rozpętał właśnie nową wojnę. Problemem Konga pozostają uzbrojone grupy żyjące z nielegalnej eksploatacji bogactw naturalnych. Bogacą się na tym i nie chcą odpuścić, a inni na tym korzystają, zapewniając im broń. To ślepy zaułek. Rebelianci chcą wojny, by się bogacić, ale żeby walczyć, potrzebują broni, a płacą za nią, łupiąc surowce naturalne. Jednym słowem, w Kongu działa międzynarodowa mafia.
Biskup Ambongo Bezungu podkreśla, że Kościół aktywnie włącza się w budowanie pokoju i pojednania. Nie wystarcza to jednak, ponieważ brakuje stanowczych działań ze strony kongijskich władz oraz rządów ościennych krajów, takich jak Uganda czy Rwanda, które korzystają na destabilizacji Konga.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Postępowanie administracji Baracka Obamy względem religii to bezprecedensowy atak na wolność religijną i społeczeństwo obywatelskie. To dobrze, że różne grupy społeczne, w tym amerykański episkopat, przeciwstawiają się temu i dochodzą swych praw na drodze sądowej, uważa Mary Ann Glendon, profesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Harvardzkim, a zarazem prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła ona na łamach dziennika The Wall Street Journal. Przypomina, że wolność religijna w Stanach Zjednoczonych zawsze była niepodważalnym prawem, które umożliwiało harmonijny i pomyślny rozwój tego kraju.
Barack Obama chce to zmienić. W jego słynnej ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, która zmusza instytucje religijne do opłacania niegodnych praktyk, nie chodzi bynajmniej o rzekomą pomoc kobietom, bo aborcja, sterylizacja i antykoncepcja są w USA tanie i powszechnie dostępne. Zdaniem profesor Glendon chodzi tu o precedens, o złamanie sumień, a w dalszej kolejności o silniejsze podporządkowanie instytucji pozarządowych państwu. Jest to poważny zamach na społeczeństwo obywatelskie, które w USA odgrywa istotną rolę, tworząc bufor między wszechwładnym państwem i obywatelami, podkreśla profesor Glendon. Przypomina ona, że choć pierwsi podnieśli głos w tej sprawie katoliccy biskupi, teraz również i inne grupy społeczne zdały sobie sprawę z zagrożeń i otwarcie występują przeciw zamiarom Baracka Obamy.
Duchowości i etyce, a zwłaszcza ich wpływowi na aktualną sytuację ekonomiczną, poświęcona była konferencja zorganizowana w siedzibie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. W debacie wzięło udział dwóch doświadczonych ekspertów: arcybiskup Brukseli Malin André-Joseph Léonard i holenderski dyplomata Andy Korhals-Altes. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim sekretarz generalny COMECE ksiądz Piotr Mazurkiewicz, główną inspiracją do zorganizowania tej konferencji jest potrzeba duchowego przebudzenia Europy.
Rozmawialiśmy o tej potrzebie duchowego przebudzenia w kontekście również kryzysu finansowego, ekonomicznego, który jest doświadczany. Pierwsze pytanie, które w takim kontekście powstaje, to jest pytanie o to, jakie są źródła tego kryzysu i politycy w Europie dyskutują nad źródłami błędnych decyzji ekonomicznych, braku regulacji prawnych. Natomiast w Kościele myślę, że przede wszystkim podkreśla się, że ostatecznie te źródła są znacznie głębsze i kryzys finansowy czy ekonomiczny jest tylko zewnętrznym przejawem znacznie poważniejszego problemu. Ten problem był tutaj nazwany jako odejście od duchowości. To wszystko, co jest związane z ekonomią, z tą materialną stroną życia jest ważne, ale trzeba mieć świadomość, że to nie jest najważniejsze.
Pozostaje otwartym pytanie, czy w debacie o duchowości, w kontekście ekonomicznym, mówimy o duchowości jakiejkolwiek, czy też chodzi raczej o duchowość chrześcijańską, na której fundamencie rozwijała się przecież cywilizacja europejska, dodał sekretarz generalny Commese. Nie można też zapominać, że to, co dobre, co szanujemy i chcielibyśmy zachować, ma inspirację w bardzo konkretnej religii i duchowości.
Czterej katolicy studenci w Wietnamie zostali skazani na więzienie. Proces młodych ludzi pochodzących z diecezji Vinh trwał zaledwie kilka godzin. Oskarżono ich o antypaństwową propagandę. Studenci domagali się systemu wielopartyjnego w komunistycznym Wietnamie, czym narazili się władzom.
W rzeczywistości katolicy działali w duszpasterstwie społecznym, które odpowiadało na wiele pilnych potrzeb tamtejszego społeczeństwa. Propagowali oddawanie krwi, pomoc dla sierot, wolontariat wśród starszych, potrzebujących pomocy i ofiar klęsk żywiołowych. Jednak najbardziej katolicy narazili się promocją życia i pomocą dla kobiet zagrożonych aborcją. O uwolnienie katolickich studentów występował episkopat Wietnamu. Dziś wyznawcy Chrystusa usłyszeli wyroki od 3 lat więzienia w zawieszeniu do 3,5 roku za kratkami.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W kościele w Polsce, podobnie jak na całym świecie, obchodzony był dziś 5. dzień modlitw za kościół w Chinach. Specjalne materiały, jak co roku, przygotowały papieskie dzieła misyjne w Polsce. Ich dyrektor, ksiądz Tomasz Atłas, przypomniał, że sytuacja w Chinach jest bardzo skomplikowana.
Sytuacja nie jest czarno-biała. Wiemy, że ciągle są, mimo dyplomatycznych zabiegów stolicy apostolskiej, są ciągle trudności z nominacjami biskupów. No i chyba ta sytuacja podziału między katolikami, powiedzmy wiernymi Rzymowi, i tymi z kościoła państwowego, to też jest jakaś taka trudność, która jest powodem do smutnej refleksji, ale równocześnie powinna nas mobilizować do tego, abyśmy modlitewnie tą bolesną rysę jakoś zasklepili.
Zaledwie 1% Chińczyków to katolicy, ich liczbę szacuje się jednak na od 12 do 14 milionów. Kibicuj, nie pij, apeluje przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012 zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Jego przewodniczący, biskup Tadeusz Bronakowski, podkreśla, że polska flaga i hymn narodowy nie powinny być traktowane jako narzędzia do promocji piwa. To działanie podstępne, niosące niebezpieczne konsekwencje, a jednocześnie obraźliwe, czytamy w opublikowanym dziś przesłaniu. Biskup Bronakowski apeluje do kibiców, jak i ludzi odpowiedzialnych za przebieg imprez sportowych, aby stworzyć największy stadion trzeźwych, prawdziwie radosnych kibiców. Zachęca jednocześnie, by wspierać polską reprezentację i inne zespoły trzeźwym dopingiem.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.